Chwała Bogu, bracia i siostry. Zacznę trochę tak jak Marek Czajkowski w zeszłym tygodniu, też od pewnego rodzaju delikatnego usprawiedliwiania się. Tak jak Paulinka wspominała dzisiaj, ja się przeziębiłem w piątek i jestem troszeczkę niedysponowany i chciałbym was przeprosić ewentualnie za to, że będę może smarkał podczas mojej usługi i sięgał po butelkę z wodą, ale wierzę, że to, co Duch Święty przygotował, jest aktualne tutaj dla nas dzisiaj i te małe dyskomforty temu nie zapobiegną. Mam nadzieję, że temat, który dzisiaj przygotowałem, będzie dla nas lekki, przyjemny i przyjazny. Czasem składa się tak, gdy tutaj wychodzimy jako mówcy, usługujący, kaznodzieje, że czujemy takiego pewnego rodzaju brzemię dotyczące tematu, który Duch Święty włożył w nasze serce i odpowiedzialności z tego, co będziemy mówić. Dzisiaj myślę, że jest troszeczkę inaczej. Temat, który przygotowałem, brzmi następująco. Bóg jest dawcą marzeń. Czy zastanawialiście się kiedyś w ten sposób nad tym, czy Bóg jest tym, który marzy? Czy Bóg jest marzycielem? Czy Bóg w ogóle może marzyć? Czy Bóg powinien marzyć? Ja sobie odpowiedziałem na wszystkie te cztery pytania twierdząco tak. No co by było, gdyby on przecież nie marzył? Chciałbym, abyśmy dzisiaj troszeczkę inaczej spojrzeli na Pismo Święte, na Boże Słowo, z trochę innej perspektywy. Wyobraźmy sobie, że Boże Słowo jest księgą o wielkich Bożych marzeniach, które zawiera już od pierwszych stron Biblii i te marzenia trwają i spełniają się do końca ostatnich stron Biblii. Bo przecież Bóg na początku zapragnął i zamarzył o tym, aby stworzyć świat. Później jego kolejnym wielkim marzeniem było co? Było stworzenie człowieka, kogoś, kto będzie bliski niemu, kogoś, kto będzie podobny do niego. Kogoś, kto będzie z nim miał relację. Kolejnym wielkim marzeniem, wierzę, że to jest jedno z największych Bożych marzeń, jest to, aby każdy człowiek na świecie mógł osobiście poznać Boga. W realny, żywy sposób doświadczyć Jego w swoim życiu i powierzyć Mu swoje życie. Skoro Bóg jest marzycielem, to już ustaliliśmy, skoro Bóg marzy, skoro Bóg spełnia swoje marzenia i my jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to najprawdopodobniej przecież jest tak, że mamy zaszczepiony ten sam pierwiastek, co On. Ty i ja jesteś stworzeniem, które marzy. To, co jest bardzo istotne, to Bóg wkłada swoje marzenia w Twoje i w moje serce. Pragnie, żeby Jego marzenia były naszymi marzeniami. Mój pierwszy punkt, który sobie nazwałem tak, brzmi następująco. Depozyt i weryfikacja marzenia. Wierzę i jestem przekonany, tak jak przed chwilą powiedziałem, że Bóg wkłada marzenia w życie każdego z nas. W serca każdego z nas. Pomyślałem sobie, że działa to tak jakby na zasadzie pewnego depozytu, być może sejfu, którym jest nasze serce. Bóg otwiera ten depozyt, deponuje w nim marzenie, następnie zamyka ten depozyt, dostajesz do niego unikatowy kod, który tylko ty znasz i dzięki temu kodowi możesz otwierać ten sejf, ten depozyt, spoglądać na twoje marzenie, patrzeć na nie, żyć tym marzeniem, pielęgnować to marzenie, sprawdzać, czy być może ono staje się faktycznie realne, podążać do tego marzenia. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z filmu Titanic. Przysłowiowa główna bohaterka Rose dostała od swojego narzeczonego taki piękny naszyjnik, który był bardzo dużo warty. I to było tak, że ona nosiła ten naszyjnik, ale później oczywiście go ściągała i wędrował do sejfu. Wiecie, czasem tak może być z naszymi marzeniami, że mamy go, to marzenie, tylko w tym depozycie, w tym sejfie. I zakładamy go tak okazjonalnie, pochwalimy się, powiemy, a wiesz, Pan Bóg włożył w moje serce takie marzenie. I tak mija pół roku, dwa lata, trzy, cztery i pięć i ty chodzisz dalej, chwalisz się tym marzeniem, mówisz o tym marzeniu, później je odkładasz do tego depozytu i nic się nie dzieje w twoim życiu. Nie robisz nic w kierunku takim, aby to marzenie się spełniło. Czasem może zdarzyć się tak, co jest jeszcze gorsze, że zapominasz tego kodu unikalnego, który dostałeś. Już nie możesz otworzyć tego sejfu, tego depozytu. Mamy tutaj dość wielki problem. Pomyślałem sobie też o takiej sytuacji, nie wiem, czy w waszym życiu się coś takiego zdarzyło, w moim życiu coś takiego się wydarzyło, że gdy Bóg wkłada to marzenie do tego depozytu, którym jest nasze serce, to czasem jest taka niebezpieczna sytuacja, w której pojawia się moje marzenie, które wynika kompletnie z mojego egoizmu i próbuję zrobić podmiankę w tym depozycie. Ja sobie wymienię to marzenie, wyciągnę to Boże marzenie, wrzucę to moje, błażejowe i będę czekał na aprobatę, niech ono rośnie, niech Bóg to zaakceptuje i myślę, że Pan Bóg się wtedy nie pogniewa, tak? Oczywiście nie do końca tak jest. Czasem byśmy chcieli zmieniać Boże marzenia, które On wkłada w nasze serca. To, co jest bardzo istotne, żeby był znak równa się pomiędzy Jego marzeniami, a naszymi marzeniami. W Księdze Habakuka mamy taki ciekawy fragment z drugiego rozdziału, wiersz drugi. Brzmi on tak. I Pan odpowiedział mi tymi słowy. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak, by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Przetłumaczyłem to tak, innymi słowy. Pilnuj tego, co widziałeś. Zapisz, co usłyszałeś lub co widziałeś. Zapamiętaj, doglądaj, miej przy sobie cały czas. To jest twoje, ale dziel się tym także z innymi. Nie możesz dopuścić do tego, żebyś zapomniał kodu do twojego marzenia. Jentezen Franklin w swojej książce pod tytułem Uwierz, że możesz, wyróżnia 6 etapów marzenia. Przeczytam wszystkie 6 etapów. Pierwsze, pomyślałem o tym. Drugie, uchwyciłem się tego. Trzecie, poniosłem koszty. Czwarte, walczyłem o to. Piąte, zrobiłem to. Szóste, przekazałem to innym. Pierwszy punkt, pomyślałem o tym. Często marzenie na samym początku może być właśnie jakąś myślą, obrazem, snem, widzeniem, wizją. I tylko w tym miejscu możesz się zatrzymać. Pojawiła się myśl, kilka dni, kilka tygodni, później już nawet nie pamiętasz, co to było, od kogo to było, skąd się to wzięło. Nagle się po prostu straciło. To, co jest istotne, to to, aby pamiętać, aby to było realne, rzeczywiste, co Bóg włożył w twoje i w moje serce. Jest to unikatowe dla ciebie. To jest twoje marzenie. Drugi punkt. Nazwałem go tak. Zniechęcenie, czyli prosta droga, aby zrezygnować z podążania za marzeniem. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, już można poddać się podczas samej myśli marzenia. To jest najgorsze, co może nam się przydarzyć. Nie wiem, czy też tak macie. Czasem zdarza mi się rozmawiać z pewnymi ludźmi i kiedy mówią oni o swoich marzeniach, dosłownie na moich plecach pojawia się dreszcz. Jak słyszę te pragnienia, które Bóg wkłada w ich serca, to myślę sobie, że jest to po prostu niesamowite, że jest to piękne. I kiedy ktoś mówi o swoich marzeniach, doszedłem do takiego wniosku, że ujawnia taką intymną, małą cząstkę swojego serca, tego depozytu serca, w którym Bóg zdeponował właśnie to marzenie. Co się może stać z twoim i z moim marzeniem w momencie, gdy podzielisz się z nim z innymi osobami? Może wydarzyć się tak, że ludzie będą chcieli zdeptać twoje marzenie. Może wydarzyć się tak, że ludzie kompletnie nie zrozumieją twojego marzenia. to wiąże się już z taką pierwszą linią obrony i wyjścia ze strefy komfortu, czyli mój komunikat tego marzenia, które Bóg włożył w moje serce i zderzenie się ze światem zewnętrznym, z ludźmi, którzy są wokół mnie, bliscy, znajomi, przyjaciele, a nawet rodzina. Nie zawsze musimy być zrozumiani w tym, co Bóg włożył w twoje i w moje serce. Czy przychodzi wam na myśl przynajmniej jedna taka osoba, która miała taki problem? Podpowiem ze Starego Testamentu. Józef. Dokładnie Józef. Pomyślałem sobie właśnie o Józefie, że weźmiemy go dzisiaj na warsztat. Ta historia zaczyna się w 37 rozdziale Księgi Rodzaju. Ze względu na czas nie będę przytaczał tutaj tych fragmentów. Pamiętacie, że Józef ma dwa sny. Pierwszy o snopach, drugi o gwiazdach, słońcu i księżycu. Jak to młody chłopak, nastolatek, postanawia się podzielić tym, co widział, co odebrał, o czym być może zaczął w tamtym momencie marzyć. Podzielił się z kim? Z braćmi i ze swoim tatą. I co się okazało? Został kompletnie przez nich niezrozumiany. W pewnym sensie starałem się troszeczkę usprawiedliwić tatę i braci. No bo może ta forma, w jaki sposób on się podzielił, nie do końca była najlepsza. Ale to był tylko nastolatek. Tak mocno się podjarał. Stał się taki gorący, taki zapalony. I tak w prostocie przyszedł i się tym podzielił. Jak reagują jego bracia? Pamiętacie? No trochę nerwowo złorzeczyli mu. Nazywają go mistrzem od snów. No mamy swojego mistrza od snów. Troszeczkę w głowie mu się źle poukładało. Bo o czym mówiły te sny? Najprawdopodobniej te sny wskazywały na to, że Józef będzie wywyższony w swojej rodzinie. Jego bracia, jego ojciec pokłonią się przed nim. To, co jest ciekawe, to w pewnym momencie nawet Jakub w cudzysłowie bierze go na stronę i zwraca mu po prostu uwagę. Ale dalej Boże Słowo dodaje, że nie zbagatelizował tego. Jakub miał już pewną swoją drogę i bagaż doświadczenia z Bogiem. Więc myślę, że w gruncie rzeczy nie zostawił sobie tego od tak. Kilka etapów, testów na drodze do realizacji marzenia Józefa. Czy to była łatwa droga, aby marzenie się zrealizowało? My żyjemy w czasach, w których chcemy mieć wszystko na teraz i na już. Nazywam to czasami instant. Tak jak w McDonaldzie. Przecież to jest fast food, czyli frytki, hamburger i wszystko mają być zrobione maksymalnie w 10 minut. Tak czasem jest z naszymi marzeniami. Dobrze by było, żeby w ciągu kilku dni, może tygodni, maksymalnie miesięcy, marzenie, które Bóg włożył w twoje serce, po prostu się spełniło. Widzicie drogę Józefa, którą przebył? Widzicie te poszczególne etapy, przez które musiał przejść? Zacząłem się zastanawiać nad dwoma rzeczami. Nad tym, co by było, gdyby Bóg przestał marzyć. I potem, co by było, gdyby Józef przestał marzyć. Gdyby Józef porzucił swoje marzenie, gdyby przestał w swoim sercu podążać za tą wizją, którą dostał. On na tamten czas nie wiedział, że jest to cząstka ogromnego, dużego planu, aby uratować jego dom, jego ród, jego pokolenie. Pan Bóg to już zaplanował wcześniej, ale to było cząstkowe. To, co jest dla mnie niesamowite, to Bóg pokazuje, że podążanie za jego planami, które wkłada w nasze serca, nie zawsze jest łatwe, przyjemne, lekkie. Droga Józefa nie była taką drogą. Była trudna. Myślę, że była dla niego pewnym brzemieniem. Ale to, co jest istotne w podążaniu za naszymi marzeniami, które Bóg włożył w nasze serca, to, że nie da się podążać i realizować tych marzeń, jeżeli nie jesteś blisko z autorem i dawcą marzenia. Po prostu się nie da. To nie wypali. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Józef finalnie został sprzedany Izmaelitom, oni się go pozbyli w Egipcie, trafia do domu Potyfara, do bardzo poważnej, poważanej postaci w Egipcie. Co tam, co tam możemy odkryć na samym początku tej historii? Bóg był z nim we wszystkim, co robił. Jakkolwiek się poruszał, czego dotknął, było to Bożym błogosławieństwem. I Potyfar to widział. Widział, że ręka Pana spoczywa na jego domu przez wzgląd na Józefa. Jego historia była bardzo trudna. W momencie, kiedy został oskarżony o niesłuszny gwałt, trafia do więzienia. Był to jeden z punktów, w którym mógł porzucić swoje marzenie. Ale tego nie zrobił. On był zawsze posłuszny, zawsze wierny i wierzę, że pielęgnował ten depozyt złożony gdzieś na dnie serca. Pomimo, że do końca nie widział, jaki Pan Bóg ma plan. Ale to, co jest istotne i to, co mnie uczy z tej historii, to cierpliwość w podążaniu za Bożymi marzeniami. Mamy taką naturalną tendencję, ja niestety tak mam, może wy tak nie macie, więc w tej dziedzinie czeka was trochę mniej pracy albo w ogóle, ale ja bym pewne rzeczy chciał przyspieszać. Ale czy to Bóg chce? Czy tego Bóg pragnie względem twojego i mojego życia? Widzimy, jak historia Józefa pokazuje nam to, aby Józef znalazł się w odpowiednim miejscu, żeby spełniło się Boże marzenie dla niego, jaką tą drogę właśnie przebył. Jak mocno był szlifowany, jak mocno był kształtowany, co przeżył. Finalnie Boże marzenie spełnia się. Józef staje się drugą osobą w Egipcie. Dzięki niemu cały naród jego ojca trafia do Egiptu. Tam pozyskuje schronienie. Niesamowity Boży plan, niesamowite Boże marzenie. Patrzcie, jaki początek był fajny. Snopy, gwiazdy, księżyc, słońce. Moja rodzina mi się pokłoni, ale ta podróż za marzeniem, ten czas rzeczywisty, w którym się to wszystko odbyło, był to bardzo trudny czas. Wiecie, co jest istotne w naszych marzeniach? Że często zrezygnujemy z naszych marzeń ze względu na koszt, który musimy ponieść. Niejednokrotnie coś, co jest w twoim i moim życiu cenne, ma swoją cenę. Biblia to pokazuje. Im lepiej zrozumiesz podróż do swojego marzenia i to, co Bóg robi w twoim życiu, tym mniej prawdopodobne jest to, że porzucisz swoje marzenie. Bardzo fajny cytat też znalazłem, który brzmi następująco. Każdy marzyciel szybko się dowiaduje, że drogę do przyszłości, której naprawdę pragnie, blokują przeciwności zagrażające jego marzeniu. Dlatego tak wielu zawraca. Lecz to, czego sobie nie uświadamiają, to fakt, iż każda przeciwność jest zarazem ważną możliwością. Rezygnujesz przez przeciwności. Nie chcesz ponieść kosztu, aby Boże marzenie, które wlał do twojego serca, się spełniło. Nie dostrzegając tego, że przeciwności, przez które przechodzisz, mogą być tak naprawdę możliwością. Widzimy to w historii Józefa od samego początku. Relacja w cudzysłowie z rodziną, z braćmi. To, jak go potraktowali, to, że go sprzedali. Od samego początku przeciwności. Obcy naród go wykupił, trafia znowu do obcego narodu. Niesłusznie oskarżony o gwałt, trafia do więzienia. Gdy przetłumaczył sny, wydawałoby się, że już za chwilę wyjdzie. Ale to też był jakiś czas. Od początku do końca przeciwności. To nam coś pokazuje, że często podążanie za Bożymi marzeniami nie jest łatwe, ale jest o wiele łatwiejsze, gdy robimy to z Nim. Gdy dawca marzeń jest blisko ciebie i gdy ty jesteś z Nim. Nehemiasz. Kojarzycie Nehemiasza, takiego człowieka? Bardzo ciekawa postać. Mógł stracić głowę przez to, co powiedział. Przed królem, któremu usługiwał na wygnaniu. Król się zapytał, czemu jesteś taki posępny? To musi być jakaś wielka sprawa. On mógł zostać ścięty, ale Bóg włożył wielkie marzenie w serce tego człowieka. On zapragnął wrócić do swojej ojczyzny, do Jerozolimy, odbudować mury miasta po to, aby znowu było tam życie, po to, aby naród znowu powstał, wielbić swojego Pana, aby powrócił do relacji z Nim. Widzicie tą niesamowitą rzecz, którą czyni Bóg? Zauważcie, że gdy Bóg wkłada marzenie w twoje i w moje serce, często porusza tymi okolicznościami, a także ludźmi, którzy są wokół ciebie. Tutaj mamy z tej perspektywy króla, który się ukorzył przed Bożym marzeniem, które Bóg włożył w Nehemiasza. Wyprawił go, dał mu eskortę, ludzi potrzebnych, pisma, dekrety. Podróż była niebezpieczna. Sama odbudowa murów też wiązała się z pewnym niebezpieczeństwem. To był chyba Sanbalat i Tobiasz, Amonici czy Amoryci, już nie pamiętam dokładnie, chcieli zrobić wszystko, aby ten naród znowu nie stał się potęgą, aby nie wrócił do Jerozolimy. Ale to się nie udało. Bóg obrócił ten plan, to co oni chcieli zrobić. Kilka razy czyhali na Nehemiasza, ale Bóg go cały czas chronił. Nehemiasz był wierny, podążał za marzeniem, które Bóg włożył w jego serce. Pamiętacie Sarę? O czym ona marzyła? O dziecku. Trochę długo marzyła o dziecku. Bóg ją zawstydził. Zawstydził jej niewiarę. Pokazał, że żadne okoliczności, żaden czas i wiek człowieka nie mają znaczenia w momencie, w którym Bóg chce spełnić swoje marzenie i jesteśmy mu posłuszni. Sara co zrobiła? Zaśmiała się? Co Bóg pokazuje? Że jeżeli podążamy za Nim, to On może spełnić to, co wkłada w twoje i w moje serce. Bez względu na okoliczności, w których jesteś. Bóg otworzył jej łono. Trochę to trwało, ale udało się. Urodziła upragnionego syna. Trzeci punkt. Nazwałem go tak. Możesz być osobą, która pomoże spełnić czyjeś marzenie. Pomyślałem sobie tak. Skoro Bóg jest tym, który czerpie radość, satysfakcję i przyjemność z tego, że wkłada marzenia w nasze serca i zarazem te marzenia stają się Jego marzeniami w naszym życiu i je spełnia, to czy my, jako Jego Boże dzieci, stworzone na Jego podobieństwo, nie powinniśmy czerpać satysfakcji z tego, że możemy spełniać czyjeś marzenia? Chciałbym to odnieść do jednej bardzo ważnej rzeczy, o której mówiłem na początku, o jednym z trzech wielkich marzeń Boga, czyli o tym, że On pragnie, aby każdy człowiek mógł Go osobiście poznać. I to marzenie możesz spełnić ty i ja przez to, że będziesz zwiastował dobrą nowinę, że twoje usta nie będą milczeć. To jest tylko tyle i to jest aż tyle. Głosić o tym, co masz najcenniejsze w swoim sercu, czyli głosić o Jezusie. Tak schodząc na ziemię, marzenia mogą być bardzo różnorodne. Nie na każde marzenie trzeba jakichś wielkich zasobów materialnych, nie na każde marzenie trzeba wielkich kapitałów. Wiecie, że dzieci czasem marzą o tym, żeby mieć więcej czasu ze swoimi rodzicami? Wiecie, że żony marzą o tym, żeby mężowie odciążyli ich w codziennych obowiązkach? Wiecie o tym, że dziadkowie marzą o tym, żeby wnuczkowie do nich przyjeżdżali i mieli z nimi relacje? To są zwykłe i niezwykłe marzenia, które możemy spełniać bez większych problemów. Jedyny zasób, którego w tych marzeniach, o których teraz wspomniałem, potrzebujesz, to czas. To twoje bycie, to twoje jestestwo, to podarowanie tego, co masz najcenniejsze w życiu, czyli twojego czasu. Nie potrzeba na to żadnego kapitału. Nie musisz inwestować. Nie potrzebujesz pieniędzy. Chciałbym opowiedzieć o pewnym youtuberze. Tak się składa, że czasem sobie podejrzę pewnych youtuberów. Jakiś czas temu natrafiłem na takiego chłopaka, który przez 3 lata bardzo mocno się rozwinął na YouTubie. Nazywa się Kamil Janusz Labuda. Dla was być może to jest nikt, może go nie znacie. Pseudonim tego chłopaka brzmi Budda. Tak się nazywa na YouTubie. Jest to chłopak, który teraz aktualnie ma 24 lata. Bardzo dużo osiągnął w swoim życiu. W tym momencie ma kanał na YouTubie, który ma ponad 1 000 000 subskrybencji i zajmuje się kontentem dotyczącym motoryzacji. Ja lubię popatrzeć na coś konkretnego. Kontent twórców jest przeróżny, nie chcę w ten temat wchodzić, ale co jest istotnego w tym chłopaku? W wieku 16 lat już został zmuszony przez życie, aby wylecieć do Anglii. I tam musiał kłamać, że ma błąd na dowodzie, że jest pełnoletni, że ma 18 lat. Wyleciał do pracy. Sytuacja życiowa go do tego zmusiła. Pracował gdzieś tam na zmywaku, wykonywał jakieś tam prace. Przez to, że mówił, że ma 18 lat, to mógł pracować w pełnym etacie. Gdyby miał te 16 lat, to nie byłoby to w ogóle po prostu możliwe. W wieku 18 lat, gdy tylko skończył 18 lat, jego mama wyrzuca go z domu. Wcześniej miała wypadek samochodowy, w którym dość mocno ucierpiała jej głowa, psychika. Można powiedzieć, że pojawiła się w jej życiu taka dwubiegunowość. Raz jest taka, raz była taka i ubzdurała sobie, że najlepszą drogą dla Kamila będzie to, gdy stanie się samodzielny. Czyli wyrzuciła go z domu w wieku 18 lat. 2 tygodnie gdzieś tam się błąkał po świecie, nocował u swojego kolegi. Później, gdy brat się o tym dowiedział, przybrał go, wziął go do siebie. Niestety po roku jego brat trafił do więzienia. Znowu został sam. Dlaczego dalej mówię o tym człowieku? On w chwili obecnej jest już milionerem. Ci z was, którzy macie tego świadomość, czasy się zmieniają, na YouTubie można zarabiać bardzo duże pieniążki. To, co jest cechą charakterystyczną tego człowieka, to to, że jemu nigdy nie uderzyła do głowy tak zwana soda. Jakiś czas temu oglądałem z nim wywiad, w którym powiedział, oczywiście nie znam tego człowieka osobiście, nie mogę powiedzieć, że dam sobie uciąć rękę czy też głowę. To nie jest chłopak zbawiony, ale wierzę, że ma dobre serce i chce pomagać ludziom. Powiedział, że nigdy nie pił alkoholu, nie imprezuje, nie pije nawet szampana na święta, dlatego że stracił swojego ojca, który 15 lat był osobą bezdomną i pił. Pochodzi z bardzo trudnej i ciężkiej rodziny, ale jest znany ze swojej dobroci. 3 lata temu zgłosiła się matka jego fana do niego, Bruna, o to, żeby go odwiedził i chciała tam mu pokazać pewną zrzutkę. Bruno cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, porusza się z balkonikiem i z takim zwykłym, normalnym wózkiem. Kamil, gdy się o tym dowiedział, stwierdził, że kupił mu wózek elektryczny, wydał 10 tysięcy złotych, pojechał do Bruna, kupił mu ten wózek i wiecie, widziałem ten reportaż, może ten odcinek akurat, ten vlog i to dziecko było niesamowicie radosne. Ci rodzice, dziadkowie nie potrafili zrozumieć tego, że w dzisiejszych czasach ktoś tak po prostu bezinteresownie przyjeżdża, kupuje wózek, aby ten syn mógł być samodzielny, sam jeździć. Był on jego fanem. A zatem miłuje się w motoryzacji. Kocha motoryzację. Kamil spełnił kolejne jego marzenie. Wziął go na prawdziwy tor driftowy. Przejechał się z nim jego samochodem, Mercedesem żółtym. Taki wtedy miał. Drugie marzenie spełnione. Już też troszeczkę dawniej Kamil postanowił wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wrzucił do skrzynki 50 tysięcy złotych. Nie tak dawno może słyszeliście w telewizji o pewnej sprawie bardzo zagadkowej. Pod drzwiami pewnego domu dziecka pojawiła się skrzynka z pieniędzmi. Było tam 100 tysięcy złotych i 20 kilo słodyczy. To też zrobił Kamil. Można być dobrym człowiekiem, nie znając Boga. Czasem mam wrażenie, że dyskredytujemy pewnych ludzi, bo potwierdzimy o tym, że jeżeli ktoś nie posiada Jezusa jako osobistego Zbawiciela w swoim życiu, to nie może być dobry. Wierzę, że w pewnym sensie słowa tego znaczeniu On jest dobry. I mówi o tym jawnie. Chce dać tym ludziom to, czego ja sam nie miałem. Łamie pewne okoliczności tego, o czym mówi świat, że skoro twoi rodzice tacy byli, to ty to dziedziczysz genetycznie i będziesz takim samym nieudacznikiem jak oni. Ale on miał marzenie. Wiecie, co jest w tym wszystkim bardzo dziwne? On przeklina, on nie zna Boga. Ale on powiedział, że on codziennie modlił się do Boga. Dla mnie jest to abstrakcją, bo ja tego nie potrafię połączyć w moim rozumie. Jak to jest możliwe? Ale on powiedział publicznie, przyznał się do tego. Codziennie modlę się tak, jak umie, tak, jak potrafię do Boga. Możesz spełniać marzenie innych osób. I możesz spełnić największe marzenie Boga. Szerzyć dzieło krzyża. Mówić o Ewangelii. O tym, co się stało na krzyżu. O tym, co Jezus zrobił dla ciebie i dla mnie. O tym, że przez Jego śmierć w Nim jest pojednanie. To jest jedyna droga do Boga Ojca. Tylko ten, kto pozna Jezusa, pozna i Ojca. Czy tak dużo trzeba do spełnienia tego marzenia? Myślę, że nie. Chciałbym dzisiaj nas troszeczkę zweryfikować. Sięgnąć do waszych i mojego depozytu serca. Czy być może nie jest coś tam zakurzonego? Coś, co nadawało twojemu życiu pewnej wyjątkowości? Coś, co powodowało, gdy pomyślałeś tylko o tym marzeniu, to tak naprawdę czułeś, że żyjesz. Czujesz, że jesteś gdzieś daleko. Że pewne rzeczy, które są niemożliwe, staną się możliwe. Być może marzysz o tym, aby twoje dziecko poznało Boga. Być może marzysz dalej o tym, aby ono zawróciło z tej ścieżki, w której zrezygnowało z Boga. Być może marzysz o tym, aby zmienić swoją pracę, ale ciągle siedzisz w tej pracy, narzekasz, jesteś sfrustrowany, ale boisz się podjąć pewnego kroku zaufania, że gdy zrobisz to z Nim, to On może dać ci pracę, o której marzysz, jeżeli to będzie Jego wolą. Duże i małe marzenia. Podzielę się jednym z moich marzeń, tylko jednym, które jakiś czas temu powstało w moim sercu, dokładnie 2 lata temu. Bardzo szczątkowo. Pojawiła się chęć napisania książki. A w zasadzie to myślę o tym, żeby napisać książki. Dlaczego o tym mówię publicznie? Warto mówić o naszych marzeniach. Bo gdy Bóg je spełnia, to możemy wtedy o tym powiedzieć. To nie była moja zasługa. To była Jego zasługa. Mogło się to wydawać trudne, ciężkie do zrobienia, nierealne. Ktoś może mnie wyśmiać. Ty, Błażej, no zejdź na ziemię. Kto by pomyślał, o czym ty w ogóle myślisz? Badam, weryfikuję marzenie, stawiam pierwsze kroki. Pytam się, czy to jest tylko takie moje, egoistyczne, czy chcę zabłysnąć jako Błażej Milczarczyk, czy w tym planie jest coś po prostu więcej, co pochodzi właśnie od ciebie. I muszę za tym podążać. Weryfikuj dzisiaj swoje serce. Na koniec chciałbym puścić krótki film o marzeniach. Zapraszam teraz do obejrzenia tego 4-minutowego filmu i obiecuję, że wylądujemy za około 10 minut. Chciałbym bardzo krótko odnieść się do tego, co teraz widzieliśmy. 2 rzeczy. Marzyć każdy może. Ten najmniejszy, mały, trochę większy nastolatek, starszy i najstarszy. Najstarsze chyba były panie kosmonautki. Za marzenia nie jesteśmy karani. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że dopóki marzymy, nie starzejemy się duchowo. Nie mówię o naszym ciele, bo nasze ciało będzie się starzeć. Ale wierzę, że dopóki marzymy, nasz duch jest ciągle świeży, nowy, nie starzeje się. O ile można użyć takiego stwierdzenia. Nie robię z tego jakiejś teologii. Kilka marzeń, które bardzo mi się podobały. Kilka razy już oglądałem ten filmik. Pierwsze 2 razy sobie trochę popłakałem, bo się po prostu bardzo wzruszyłem. nie powiem, że na starość, bo ciągle jestem młody, ale z biegiem lat jakoś bardziej jestem ckliwy i się rozklejam. Marzenie zakonnicy jest dla mnie wyjątkowe. Marzę o tym, aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi, wtedy i ja będę szczęśliwa. Niesamowite. Jej marzenie spełni się wtedy, gdy inni będą szczęśliwi. Jej tylko tyle potrzeba do życia. Szczęścia ludzi, którzy otaczają ją, tych, którzy są na świecie. Marzenia pewnego pana, który najprawdopodobniej bardzo ciężko miał w życiu. Marzył o tym, aby jego dzieci wyrosły na lepszych ludzi niż on sam. Jest to możliwe. I on i jego dzieci ciągle mogą usłyszeć Ewangelię. Choć ten filmik ma już 11 lat. Działo się to we Wrocławiu. Kolejne marzenie tego chłopaka, który miał ciemne okulary, mówił po angielsku. W skrócie on mówił o tym, że na świecie jest za dużo bólu. Chciałby, aby tego bólu było mniej. Bardzo fajne marzenie. I tego specyficznego pana, który powiedział, że z punktu chrześcijańskiego chciałby, aby jego rodzina żyła zbożnie. Nie zdążyłem sobie tak dokładnie sprawdzić, co to oznacza, bo pod tym może być wszystko. Marzyć każdy może, marzyć każdy potrafi. Ważne, abyśmy potrafili w naszym życiu zrozumieć to, czy podążamy tylko za swoimi indywidualnymi celami, marzeniami, czy idziemy za marzeniami, które on faktycznie zdeponował w depozycie serca. List do Efezjan, trzeci rozdział, wiersz 20 mówi tak. To jest zawsze niesamowite słowo, dobre na każdą okazję. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. O wiele więcej, ponad to, o co prosisz i o co myślisz. Czyli twoje wielkie marzenie dla Boga tak naprawdę może być małym marzeniem, bo dla Niego to jest nic. Czy to nie jest niesamowite? Ten, któremu wierzysz, może daleko więcej niż to, o co prosisz, niż to, o czym mówisz, niż to, czego się spodziewasz. Wiem, to jest takie popularne, ale powiem to, zawsze jest więcej. Zawsze jest więcej. I na tym nie poprzestawajmy. Ci, którzy wywarli największy i najwyraźniejszy wpływ na swe pokolenie, byli ludźmi, których można było określić mianem widzących. Czyli takich, którzy widzieli więcej i dalej od innych. Byli to po prostu ludzie wiary. A wiara jest nieodłączną częścią każdego marzenia. Bo podążasz za tym, czego nie widzisz, ale czego spodziewasz się, że to wydarzy się w twoim życiu. Wiara w to, że on może. A jeżeli on może, to z nim się to może udać. Odkop dzisiaj to, co zakopałeś kiedyś. A może sądzisz, że jesteś za stary na to, żeby marzyć. Widzieliście rozpiętość tych marzeń. Małe, wielkie. Takie realne i nierealne. Pani kosmonautka mnie po prostu rozwaliła, jeżeli to jest prawdziwe. Ale jednym też z bardzo ważnych czynników, by marzyć, jest odwaga. Polot i fantazja. Bo skoro on jest nieograniczony, powtórzę to jeszcze raz, może daleko więcej niż to, o czym mówisz, myślisz i prosisz, to nie ograniczaj się także w marzeniach. Amen. Zapraszam, powstańmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że znowu mogliśmy spędzić ten czas z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że mogliśmy dzisiaj przebywać w Twojej obecności, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, że Ty jesteś tym, który marzy, Panie. I przez to, że jesteśmy zbudowani w podobny sposób do Ciebie, Panie, na Twoje podobieństwo, to zaszczepiłeś ten pierwiastek w nas, Panie. Ty chcesz, Panie, aby nasze marzenia były tożsame z tym, co Ty wkładasz w nasze serca, Panie. Pomóż nam podążać, Panie, za tym, co włożyłeś w nasze serca, Panie. Abyśmy mogli za tym iść wiernie, tak jak Józef, tak jak Nehemiasz, Panie. Abyśmy byli nieugięci, Panie, idąc krok w krok z Tobą, przy Tobie, za Tobą. Bo Ty możesz to uczynić, Panie. Bo Ty możesz daleko więcej, Panie. Być może przestaliśmy marzyć, Panie. Pobudzaj nas znowu, Panie, abyśmy marzyli, Panie. Być może są gdzieś marzenia, które tak głęboko zakopaliśmy na dnie naszego serca. Ty jesteś tym, który wskrzesza marzenia i daje nowe marzenia. Dziękujemy Ci, Boże, za ten czas, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty jesteś tutaj pośród nas, Panie. We wszystkim, Panie, co robimy, możemy oddawać Tobie chwałę, Panie. Błogosławię ten czas, który jeszcze został, Panie, ten czas kawiarenki, Panie, czas relacji, tego, o czym będziemy mówić, co będziemy dzisiaj robić w naszych domach. Niech wszystko przynosi Tobie chwałę, Panie. Prosimy Cię o ten nowy, nadchodzący tydzień, Panie. Ty już czekasz w tym dniu, który nazywa się poniedziałek, Panie. I chcemy wejść w nowy tydzień znowu z Tobą, Panie. Uwielbiamy Twoje święte imię, Panie. Amen.